Dawne dni, czule dni, wonią bzów przepojone, wiosna we krwi, szumią zloty na śpiew. Dziś jesień lka lecą, dziś zwiędle liście z drzew i bolesny sen mi się śni z nocy i dni. Co nam zostało z tych lat miłości pierwszej? Zeschnięte liście i kwiat w tomiku wierszy, wspomnienia czułe i szept i jasne łzy, co nie schną, i anioł smutku, co wszedł i tylko westchnął. W jeden cień, w jeden dźwięk, w jedną pieśń melancholii złączył nas los, płyńmy razem w ten dal. Czy szczęście to, czy to śmierć, czy serdeczny żal, to na zawsze nasze już jest, nasze już jest, choć boli. Co nam zostało z tych lat miłości pierwszej? Zeschnięte liście i kwiat w tomiku wierszy, wspomnienia czule i szept i jasne łzy, co nie schną, i anioł smutku, co wszedł i tylko westchnął.
Piosenki skomponowane do wierszy Juliana Tuwima śpiewali najlepsi polscy wykonawcy połowy ubiegłego wieku. Teraz proponuję pewien zwrot. Tematem nie będą piosenki. Cofniemy się do artykułu opublikowanego w Łódzkiej Panoramie w lipcu 1934 roku. W tym tygodniku o zasięgu ogólnokrajowym niepodpisany nazwiskiem autor pisał: pocieszenie dla uczniów z dwójkami. Wielcy pisarze byli złymi uczniami. I wyliczał. Słynny pisarz francuski, autor Fałszerzy, Henri Gide, był tak fatalnym uczniem, że otrzymał w szkole przydomek barana. Rodzice jego nosili się z myślą oddania go do rzemiosła, uważając, że ich syn nie posiada dostatecznych zdolności do pracy umysłowej. Gerhard Hauptmann również był bardzo złym uczniem. Zgodnie z jego własnymi zwierzeniami w jednej z klas siedział aż 3 lata. Poza 4. klasę w ogóle się nie przedostał, gdyż zniechęceni rodzice odebrali go ze szkoły. Hauptmann w swym świadectwie odejścia, jak podaje biograf jego Schlentner, miał tylko 1 czwórkę, na nasze polskie stosunki 2, a poza tym same 5, to jest 1. Anatole France w dzieciństwie niczym nie zdradzał swego geniuszu. Gdy raz podarował swemu dziadkowi na imieniny napisany przez siebie wiersz, starzec wyjął z kieszeni franka i dał go chłopcu, mówiąc: weź go, mój mały. Zdaje mi się, że to będzie twoje jedyne w życiu honorarium literackie. Autor Zaczarowanej Góry, Tomasz Mann, najwyraźniej w okresie międzywojennym taki był tytuł książki, którą od lat my znamy jako Czarodziejską Górę. A więc Tomasz Mann potrzebował do ukończenia gimnazjum w swym rodzinnym mieście Lubece nie mniej jak 12 lat i opuścił je jako ostatni ze swego rocznika. Rodzice uznali, że młodzieniec nie nadaje się do studiów i wzięli go do swego przedsiębiorstwa, gdzie napisał słynną rodzinę Budenbroków. Gdy w 30 lat później stał się laureatem Nobla, ta sama szkoła, którą tak niezaszczytnie ukończył, zamianowała go profesorem honoris causa. Henryk Ibsen przez cały czas swego pobytu w szkole potrzebował dodatkowej pomocy w naukach. Podczas egzaminów maturalnych ściął się z 3 przedmiotów i zrezygnował ze świadectwa dojrzałości, po czym poświęcił się zawodowi aptekarskiemu. Henryk Heine był mniej niż przeciętnym uczniem. Szczególnie styl jego uważali nauczyciele za niewyrobiony. W jednym ze świadectw Heinego znajduje się adnotacja: pilnie przerabiać ćwiczenia stylistyczne. Knut Hamsun już w szkole ludowej miał trudności w nauce, dowodem czego było aż 8 niedostatecznych stopni w jednym z jego świadectw. Po tej wyliczance autor przechodzi na grunt rodzimy i pisze tak. Z 3 polskich wieszczów narodowych tylko jeden Mickiewicz, w przeciwieństwie do Krasińskiego i Słowackiego, potwierdza regułę. Do dziś dnia każdy zły uczeń pociesza się, że i Mickiewicz w 2 klasach pozostał na 2 rok, zapominając o tym, że nie wystarczy źle się uczyć w szkole, aby stać się wielkim człowiekiem.
Mój dom, mieszkanie, pokój, biurko, a w nim, pamiętasz, ta szuflada, do której się przez lata składa nieużywane już portfele, wygasłe kwity, wizytówki, resztki żarówki, ćwierciołówki. Leży tam spinka, fajka, śrubka, syndelikonu pusta tubka, jakaś pincetka czy pipetka, stara, podarta portmonetka. Bilet na dworcu nieoddany, szary, zamszowy futeralik, ze schły pędzelek, lak, medalik, przycisk z jaszczurką bez ogona, brązowe pióro wypalone, z białym napisem zakopane. Korbka od czegoś, klucz do czegoś, lecz już oboje do niczegoś. A gdy jej wnętrze dobrze zbadasz, znajdziesz tam małe, zasuszone serce twe w gratach zagubione. Więc nie wyrzucaj, nic nie sprzątaj, przyda, nie przyda się, niech leży. Oszczędzaj graty przy porządkach. W takich szufladach i zakątkach, bo z każdym cząstkę życia przeżył i trwasz nie wiedząc z tą starzyzną, jak z tą szufladą, tak z ojczyzną. Nic nie wyrzucisz, coś ci wzbrania przecząsnąć lamus przywiązania. Usunąć niech zostanie z tobą, za bobon mówisz, tak, za bobon. Ludzie uczeni zwą to mitem i z tej codziennej mitologii. To z barwy, z linii, to z melodii, chwila ojczyzną ci wyrośnie.
Fragment Kwiatów Polskich Juliana Tuwima śpiewał Jacek Majewski, który przed laty mieszkał w London. Po dawnym artykule o tym, że szkolne oceny nie przesądzają o przyszłości, przynajmniej w odniesieniu do pisarzy, posłuchajmy odpowiedzi Juliana Tuwima na ankietę skierowaną w 1926 roku przez Wiadomości Literackie do pisarzy polskich. Ankieta zawierała 3 pytania. Na pierwsze z nich, jak się pan uczył w szkole średniej, poeta odparł: w szkole średniej uczyłem się bardzo źle i bardzo dobrze. Od klasy wstępnej do obu 6, a w 6 siedziałem 2 lata, nie było wakacji bez poprawki. Z 7 do 8 przeszedłem nagle z pochwałą. Przy zdawaniu egzaminów maturalnych byłem nawet kandydatem na medal. Nie otrzymałem go jednak z powodu braku elementarnych wiadomości z religii i dziejów narodu żydowskiego. Piekłem i zgrozą moich lat uczniowskich była matematyka, poczynając od skromnej arytmetyki i kończąc na straszliwej trygonometrii. Był tam jakiś kosekans, który mnie do dzisiaj lękiem napawa. Twierdzę stanowczo, że przez 10 lat pobytu w gimnazjum nie rozwiązałem samodzielnie ani jednego zadania klasowego. Na egzaminie maturalnym dyktował mi rozwiązanie siedzący za mną kolega w sposób bardzo ciekawy, mianowicie graficzny. Napisz alfa. Gdzie? Na górze. Zrób teraz kreskę. Gdzie? Z boku. A teraz napisz 2pi r do kwadratu. Koło kreski? Tak. Teraz to podkreśl. Już. Pod tym napisz trochę na prawo znak mnożenia. I tak dalej. Słowem, stawiałem literki, znaki i cyfry, jak gdybym pod dyktando rysował domek z ogródkiem. Sensacją w dziejach łódzkiego gimnazjum była moja poprawka z geografii z klasy 5 do 6. Jedna jedyna w ciągu całego istnienia tej uczelni. Na pytanie drugie, które brzmiało, czym się pan najbardziej interesował w szkole, Julian Tuwim odpowiedział: interesowałem się wyłącznie chemią i naukami przyrodniczymi, ale jakoś po szarlatańsku, niepoważnie. Miałem w domu laboratorium, w którym wyczyniałem dość dziwne jak na młode lata rzeczy. Kupowałem w składzie aptecznym najrozmaitsze proszki, kwasy, olejki. Mieszałem to, grzałem, pitrasiłem jakieś nieprawdopodobne świństwa. Nie wiadomo po co. W skrytości marzyłem o dokonaniu jakiegoś wiekopomnego wynalazku, ale co mogła dać cuchnąca maść z gliceryny, likopodium i kwasu solnego? Rezultat był tylko raz. Wybuch metalowej rurki napchanej kali chlorykum i nagrzewanej nad świecą. Poparzyłem sobie ręce w straszliwy sposób. Hodowałem też węże i jaszczurki, studiowałem magię z książeczki Bosko-Czarnoksiężnik. Potem byłem pirotechnikiem i zbierałem rośliny lekarskie. Na koniec odpowiedź Juliana Tuwima na pytanie o stosunek do literatury. Powiedział: nie miałem żadnego stosunku do literatury. Nudziła mnie, poezją gardziłem. Ale dwóch poetów zawsze kochałem szalenie, Mickiewicza i Gogola. Nawet w okresie najzacięższych eksperymentów chemicznych czytałem bezustannie Dziady i Martwe dusze. Wiersze zacząłem pisać mając lat 17, kiedy przypadkowo przeczytałem Wybór poezji Staffa.
Ojciec był skromnym ślusarzem, co w nagłym przepływie nieznośnej melancholii zamykał się w swoim warsztacie i cały ten smutek przelewał w dźwięk swej harmonii. Jeszcze raz pozwól mi słyszeć pieśń tamtych dni, najczulszych strun, muzyka ta w sercu mym, niech słodko łka. Sąsiada spod szóstki szlak trafiał, gdy córki narzeczony bez przerwy pod oknem wystawał i grał na saksofonie. I choć sąsiad z natury człowiekiem niespotykanie był spokojnym, w szlafroku wychodził na balkon i z całej siły do waltornie. Jeszcze raz pozwól mi,
jeszcze raz pozwól mi
usłyszeć pieśń tamtych dni,
usłyszeć pieśń tamtych dni,
najdłuższych strun muzyka ta,
najczulszych strun muzyka
w sercu mym, niech słodko łka.
Niech słodko łka.
Wieczorem, gdy już cichnął gwar, na cały blok jakiś spływał czar, wszyscy wsłuchali ni w sonatę księżycową. Lecz mogło zdarzyć się, że ktoś fałszywy z siebie wydał głos i na bębnach swe solo grał dzielnicowy. Jeszcze raz pozwól mi,
jeszcze raz pozwól mi
usłyszeć pieśń tamtych dni,
usłyszeć pieśń tamtych
najczulszych strun. Muzyka ta w sercu mym niech słodko łka. Jeszcze raz pozwól mi usłyszeć pieśń orkiestry tamtych dni, najczulszych strun. Choć nigdy nie było tu mowy o żadnym dyrygencie, każdy grał najlepiej jak umiał na swym instrumencie. Jeszcze raz pozwól mi,
jeszcze raz pozwól mi
usłyszeć pieśń tamtych dni,
usłyszeć pieśń tamtych
dni, najdłuższych strun.
Ciąg dalszy programu to nadal Julian Tuwim, ale już nie jego poezje, a proza. Ściślej mówiąc, kilka pozycji wybranych z jego książki pod tytułem Tysiąc dziwów prawdziwych, która ukazała się w 1925 roku nakładem Towarzystwa Wydawniczego Rój w Warszawie. Najpierw przytoczę krótki wstęp od redakcji. Trzeba było zaiste benedyktyńskiej pracy, aby zgromadzić z toku dziejów tyle faktów prawdziwych, tyle dziwów, jak to czyni pan Tuwim. Tyczą one prawodawstwa, bogactwa i zbytku, osobliwości wyznaniowych i wojskowych, wojskowości, smakoszostwa, próżnostek, chorób i lekarzy, alkoholu, cudów techniki, miast, mieszczuchów i magistratów, trawszów przeróżnych i osobliwości krajów i obyczajów. Zaiste sędziwa jest mama, ludzkość, a śmieszności i bezeceństwa trzymały się jej również dobrze w wieku dziecięcym, jak podeszłym. Podpis, redakcja. A teraz już fragment zatytułowany Trafy i różne różności. Ileż jest nazw, ileż faktów przez nikogo nie podawanych w wątpliwość, ileż zdarzeń przyjmowanych ślepo, na wiarę, a polegających jednakże na pomyłce lub na figlach przypadku. Któż wie na przykład, iż wierzby ze Starego Testamentu, na których wedle psalmu 137 Żydzi w niewoli babilońskiej zawiesili swe harfy, w rzeczywistości były topolami? Któż uprzytamnia sobie, iż Morze Czarne ma wody jaśniejsze od jakiegokolwiek innego morza świata, lub że na Guadalupie, to posiadłość francuska na Antylach, niżej położona część lądu zwie się Grand Terre, wyższa natomiast Basse Terre. Flasza lejdeńska wynaleziona została nie, jakby należało przypuszczać, w mieście tego imienia w Holandii, lecz w miasteczku niemieckim Kamin. Tu wtrącę od siebie, że w sieci wyczytałam, iż Kamin to kamień pomorski, a wynalazcami butelki byli niezależnie od siebie Peter van Muschenbroek, profesor Uniwersytetu w Lejdzie, i Ewald Jürgen Georg von Kleist z kamienia pomorskiego. Obaj donieśli o swoim wynalazku w 1746 roku. Julian Tuwim pisze dalej, co następuje. Powszechnie będące, przynajmniej do niedawna w użyciu i wszystkim gosposiom doskonale znane tak zwane stearynowe świece, są na ogół wyrabiane z parafiny. Gdyby się nagle spytać kogoś, jak wyglądają wewnątrz pokłady węgla położone na Spitsbergu, to archipelag na północ od Norwegii, mało kto odpowiedziałby, że są one białe jak śnieg. Szyby bowiem węglowe są tam całkowicie pokryte delikatnymi kryształkami lodu. Teraz kilka osobliwości z dziedziny nauk ścisłych. Mało kto wie na przykład, iż z punktu widzenia wiedzy waga pewnego przedmiotu nie jest wartością stałą. Mianowicie przedmiot ów, ważony na równiku lub w jego okolicach, ważyć będzie mniej niż w naszej szerokości geograficznej. Jest też rzeczą interesującą, że na przykład kilogram mosiądzu ważony w powietrzu zdaje się lżejszy o 90 mg od takiego samego kilograma platyny. Magnez, ważony na wadze zwykłej, a zatem nie magnetycznej, wykazuje rozmaity ciężar, zależnie od tego, w jakim kierunku zwrócone są jego bieguny. Nawet kształt pewnego ciała w znaczeniu fizycznym ulega zmianie, zależnie od tego, czy pozostaje ono w spoczynku, czy podlega pewnemu ruchowi. Odróżniamy zatem kształt geometryczny ciał, czyli stały, i kinetyczny, czyli ruchomy. Przejdźmy następnie do pewnych dziwnostek z dziedziny przyrodniczej. Czyż nie jest na przykład zastanawiające, iż w bogatej literaturze opisowej Greków i Rzymian nigdzie nie jest wspomniane zjawisko tak powszechne jak świecenie morza, wywołane, jak stwierdziły ostatnie badania, fosforyzacją drobnych żyjątek morskich? A świat starożytny znał wprawdzie sardele, ale nie znał naszego pospolitego śledzia. Przejdźmy do najbogatszego działu osobliwostek historycznych. Dzisiaj nie możemy sobie wyobrazić świątyni chrześcijańskiej bez dzwonów. W pierwszych natomiast chrześcijanach dzwony budziły od razu. Wybór papieża, czyli tak zwane konklawe, odbywa się, jak już sama nazwa wskazuje, przy drzwiach zamkniętych. Jednakże od roku 1146 do 1268 odbywało się mimo to przy drzwiach otwartych. W roku 1595 ukazało się w Dreźnie rozporządzenie, które wzbaraniało zwykłemu ludowi użycia chusteczek do nosa. Za panowania Filipa III jedynym towarem wywozowym Hiszpanii były rozporządzenia króla, który na mocy pozwolenia papieskiego zezwalał swym poddanym w koloniach spożywania jaj i mleka podczas postu za opłatą 1 peso. Czyż nie jest jeszcze dziwniejsze rozporządzenie Rady Szanownego Miasta Norymbergi, która stanowiła, iż podatki nie mogą być pobierane od obywateli pod przymusem i że co najwyżej opieszali mają być w razie śmierci chowani nie w godnych trumnach, ale w trumnach przeznaczonych dla hołoty? Nie wolno nigdy zapominać, iż to, co nam się wydaje dziwaczne i osobliwe, współczesnym wydawało się na ogół zupełnie normalne i godziwe. Nie wiemy na przykład, czy ktokolwiek z Anglików roześmiał się na wiadomość o tym, iż pierwszą mumię, jaka przywieziona została w granicy Anglii, urząd celny obłożył grzywną i to dość znaczną, gdyż uznał ją za fabrykat. Nauki przyrodnicze zaliczone były w planie nauczania ułożonym przez Józefa II, to druga połowa XVIII wieku, do rozrywek. W tych czasach, także w Polsce za króla Stasia, wiele wierszy i pism poważnych wychodziło pod tytułem zabaw pożytecznych. Wielki Fryderyk wzbronił dowozu do państwa swego czekolady i co więcej polecił chemikowi, markgrafowi, sporządzenie jej surogatu z kwiatu lipowego. Katarzyna I, chcąc oświecić ciemne swe imperium, założyła wyższą szkołę dla 400 dzieci, która jednakże tak mało miała powodzenia, szkoła, że uczniowie dostarczani byli do niej zakuci w łańcuchy. Fryderyk, typowy władca absolutystyczny, zezwolił swemu generałowi von Fabratowi pojąć 2 żony. W roku 1820, gdy już jest mowa o Orzenkach, zawarli w Berlinie ślub dwaj kawalerowie Żelaznego Krzyża. Mianowicie narzeczona w przebraniu męskim brała udział w wojnach przeciw Napoleonowi w latach 1813-14. W dzisiejszej obyczajowości sporo jest śladów średniowiecza. W gminie niemieckiej Emden każdy z mieszkańców, aż do czasów ostatnich, obowiązany był, przynajmniej teoretycznie, dostarczyć władzom corocznie pewną określoną ilość wróbli. Być może zwyczaj ten datuje się z czasów, gdy w kraju istniała plaga tych niewinnych ptasząt, podobnie jak w mieście hiszpańskim zwącym się Lerida, gdzie w swoim czasie do tego stopnia rozmnożyły się i rozzuchwaliły szczury, że napastowały żołnierzy śpiących w koszarach. W księstwie Launeburg, to Niemcy, aż do roku 1870 torturowanie istniało jako instytucja prawna, chociaż naturalnie nie znajdowało zastosowania. W Würzburgu, na pewnym domu ulicy Katedralnej, ciąży po dziś dzień obowiązek, gdyż odnośne rozporządzenie nigdy nie zostało zniesione, obowiązek dostarczania paliwa w razie spalenia czarownicy na stosie. W Rosji zdarza się, że chłop zasobny do biednego żebraka tatarskiego włóczącego się po domach zwraca się, mówiąc do niego kniaź, czyli książę, co jest śladem panowania Tatarów sprzed wieków. Jak widzimy, mnóstwo rażących nas osobliwości nie trudno jest wytłumaczyć, o ile sięgnąć do ich źródeł przyczynowych. Historia się zmienia, a wraz z nią obyczaje. Ale nic nie mija bez śladu, pisze Julian Tuwim. I to już koniec kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania nas za tydzień.
Radio każdy zna, co niedzielę zawsze gra. Znajdziesz wiele wiadomości i muzyka w nim też gości. Zalet wszystkich nie wymienię w twoim radiu na antenie. Twoje radio jest w Londynie na internetowej stronie. Niech więc każdy go posłucha, tak dla ciała jak i ducha. Bawi, uczy, serce krzepi, sam posłuchaj go najlepiej.
Zapraszamy do reklamy.